Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w programie Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak opowiedzą o konspiracji wielkopolskiej w czasie II wojny światowej.
Wielkopolska i w ogóle ziemie wcielone do Rzeszy zostają zrównane pod względem chociażby prawa.
Tadeusz Płużański odniesie się do polskiej noty dyplomatycznej w sprawie reparacji za zniszczenia dokonane przez Niemców na polskich ziemiach w czasie II wojny światowej. Naszym gościem będzie też ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. W audycji także inne ciekawe tematy. Realizujący program Krzysztof Jankowski i mówiący te słowa Jacek Butlewski. Zapraszamy. A dodam tylko, że jak zawsze muzycznie towarzyszą nam dawne hity, w tym przypadku wielki filmowy przebój zza oceanu.
We'll be right back.
Słuchacie historii żywej.
Często słyszymy złośliwy żart, że w czasie II wojny światowej w Wielkopolsce nie było konspiracji, bo była przez Niemców zakazana. To oczywiście nieprawda. Konspiratorzy działali przez cały czas II wojny. Trzeba jednak pamiętać, że działali w zdecydowanie trudniejszych warunkach niż w generalnej guberni. Dlaczego? O tym historyk Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
Na początku października zachodnie ziemie II Rzeczpospolitej zostają wcielone do III Rzeszy. Reszta kraju staje się generalną gubernią.
Na początku października, łamiąc między innymi postanowienia konwencji haskiej, którą III Rzesza także ratyfikowała, ziemie Pomorza, Wielkopolski i Śląska zostają wcielone do III Rzeszy. No jest to akt jednostronny. Rząd polski na uchodźstwie absolutnie nigdy tego nie ratyfikował, nie zaakceptował. I to powoduje, że na dalszych terenach okupowanych przez wojska niemieckie zostaje utworzona generalna gubernia. Zostaje utworzona generalna gubernia, która staje się takim quasi, może nie państwem, ale podmiotem państwowym, które ma własnego gubernatora, tutaj Hans Frank, ale ma także swoje siły porządkowe. To była polska granatowa policja, która w sumie odegrała znaczącą rolę w konspiracji. To jest quasi państwo, które posiada własny bank, nazywany Bankiem Polskim, który powstał na podwalinach Narodowego Banku Polskiego. Co ciekawe, Bank Polski jest jedyną instytucją w generalnej guberni, która nosi nazwę Polski w jakiejkolwiek formie. Rozpoczyna się na ziemiach anektowanych do III Rzeszy, rozpoczyna się proces ujednolicania nie tylko administracji, ale także każdego aspektu funkcjonowania tych terenów.
Na czym to polega?
Niemieckie ustawodawstwo. Oczywiście Polacy zostają sprowadzeni do taniej siły roboczej. Zaczynają się wywózki i zaczynają się osiedlenia, szczególnie Niemców, którzy są w ramach umowy niemiecko-radzieckiej ściągani na przykład z krajów nadbałtyckich czy z Rosji i tutaj po wypędzonych rodzinach polskich otrzymują gospodarstwo, otrzymują mieszkania i to jest ta akcja osiedleńcza. Oprócz tego Wielkopolska i w ogóle ziemie wcielone do Rzeszy zostają zrównane pod względem chociażby prawa karnego.
To znaczy, że konspiracja w kraju Warty była prowadzona w zdecydowanie trudniejszych warunkach niż na przykład w Generalnej Guberni.
Oczywiście, pamiętajmy, że w Generalnej Guberni na jednego Niemca przypadało około 25 Polaków i zupełnie inne zagęszczenie. W ziemiach wcielonych do Rzeszy, szczególnie w Wielkopolsce, tu przypada na jednego Niemca początkowo 5 Polaków, ale pamiętajmy, że wielu Niemców, to są mniejszość niemiecka, która przed wojną tutaj mieszkała, trafia ona do aparatów na przykład bezpieczeństwa i ma bardzo dobre rozeznanie w sytuacji, bardzo dobrze zna chociażby swoich sąsiadów, więc każde konspiracyjne spotkanie absolutnie było narażone na chociażby ciekawość sąsiadów Niemców, którzy zaraz mogli na przykład donieść, że coś, jakaś obca osoba kręci się po danej ulicy i to bardzo, bardzo utrudniało i to powodowało, że konspiracja wielkopolska w ciągu całej okresu działalności zaliczyła kilka wsyp. Konspiratorzy wielkopolscy, tak samo jak konspiratorzy z Generalnej Guberni, byli skazywani na ciężkie więzienia, na zsyłki do obozów koncentracyjnych, ale w Wielkopolsce dużo częściej kończyło się to wyrokami śmierci.
Dlaczego?
Ponieważ Polacy funkcjonujący tutaj w konspiracji w Wielkopolsce byli traktowani jako obywatele Rzeszy, a działalność konspiracyjna była dla Niemców w prawodawstwie niemieckim zdradą stanu, a w Niemczech za zdradę stanu cywile byli karani ścięciem. Pamiętajmy, że do 1933 roku w Niemczech funkcjonowała instytucja nazywana Szkołą Katów, ponieważ ścięcia dokonywano toporem, a odpowiednie operowanie toporem wymagało wykwalifikowanego kata. Kilku katów rocznie było kształconych w takiej specjalnej szkole w Niemczech, a tą szkołę w 1933 roku zamknął sam Adolf Hitler, ponieważ było to uważane za nieopłacalne. Szkoła została zamknięta, ale już na początku lat 40. okazało się, że z uwagi na to, że coraz więcej Polaków jest karanych na ścięcie. Ci kaci mają coraz więcej pracy, stąd też wprowadzenie gilotyny jako środka wymierzania tej kary ścięcia głowy, które było w kodeksie, niemieckim kodeksie karnym.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W historii żywej wracamy do tematu niemieckich reparacji za II wojnę światową. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że odpowiedź Niemiec na notę dyplomatyczną polskiego rządu w sprawie reparacji jest niezadowalająca. Szefowa niemieckiej dyplomacji powiedziała w Warszawie, że kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą. Jarosław Kaczyński podkreślił w Polskim Radiu 24, że zrzeczenie się reparacji przez władze PRL, na które powołuje się Berlin, nie pociągnęło skutków prawnych.
To jest po prostu odpowiedź całkowicie niemerytoryczna i charakterystyczne, że jeżeli dobrze zrozumiałem to, co powiedziała pani Baerbock, to dotyczy całej noty, która przecież obejmowała wiele punktów. Krótko mówiąc, pierwsza odpowiedź niemiecka to jest próba zbudowania takiej barykady. Teraz przyjdzie nam tą barykadę forsować i od początku mówię, że to nie będzie łatwe i będzie prawdopodobnie jakiś czas trwało, ale sforsujemy.
Szef polskiej dyplomacji, minister Zbigniew Rau, po rozmowach z minister spraw zagranicznych wyraził nadzieję, że stanowisko rządu niemieckiego w sprawie reparacji w wyniku rozmów będzie się zmieniało. Sprawa reparacji dla Polski za straty w czasie II wojny światowej była jednym z tematów rozmów szefów dyplomacji w Warszawie. Minister Zbigniew Rau mówił, że był to temat spotkania zarówno w cztery oczy, jak i w czasie rozmów plenarnych. Jestem przekonany, że stanowisko rządu niemieckiego w tej kwestii będzie w wyniku dialogu ewoluować, mówił szef polskiej dyplomacji.
Chociażby dlatego, że nikt z Niemczech, ani nikt w Polsce, łącznie z tobą, Annaleno, czy ze mną, nie może wskazać systemu moralnego czy porządku prawnego, w którym sprawca zbrodni, by był władny samodzielnie i wyłącznie określać zakres swojej winy, ale także zakres i czas swojej odpowiedzialności.
A naszymi gośćmi są publicysta Tadeusz Płużański i historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. No właśnie, pytanie o podsumowanie tych ostatnich działań Polski w związku z próbą zadośćuczynienia za straty wojenne spowodowane przez Niemców w czasie II wojny światowej.
No przede wszystkim najważniejsze, że został ogłoszony dokument podsumowujący sprawę naszych strat, które ponieśliśmy w wyniku II wojny światowej. Wiemy, że prace trwały bardzo długo, około 5 lat. One były wciąż podejmowane przez Zjednoczoną Prawicę. No w końcu się udało. To była żmudna praca. Jak czytamy, około 30 naukowców brało w tym udział, nie tylko historyków, ale i demografów, historyków gospodarczych, żeby mniej więcej oszacować straty, które winni nam jako reparacje zapłacić Niemcy. To jest, myślę, przełomowe wydarzenie. Teraz oczywiście czeka nas dużo działań na niwie dyplomatycznej, bo jak widzimy, ten raport odbił się sporym echem w krajach Europy Zachodniej. Pozytywnie o nim pisze się chociażby we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, zwracając uwagę na to, że Polska poniosła największe straty w wyniku wojny i nie otrzymała żadnych reparacji. Natomiast Niemcy oczywiście oświadczyli, że ponoszą moralną odpowiedzialność za to wszystko, co się wydarzyło w czasie wojny, natomiast uważają, że sprawa reparacji została załatwiona. czeka nas dużo, dużo jeszcze pracy właśnie na niwie dyplomatycznej, ale najważniejsze, że ten dokument wreszcie powstał, że też tym samym Zjednoczona Prawica, można powiedzieć, tym dokumentem spowodowała, że te oskarżenia chociażby opozycji, że PiS tylko mówi o reparacjach, a nic w tym względzie nie robi, no są po prostu już w tym momencie nieprawdziwe.
Czy jest jakiś pozytyw po wizycie niemieckiej minister Tadeusz Pułżański?
Byłby to pozytyw, gdyby pani Annalena Baerbock, szefowa niemieckiego MSZ-u, zachowała się jak trzeba. Natomiast ona powtarza te slogany niemieckie, że sprawa jest zamknięta, co prawdą nie jest w żaden sposób. Niemcy nie potrafią tego udokumentować, nie przedstawiają żadnego dokumentu, który by świadczył o tym, że Polska zrzekła się reparacji na rzecz Niemiec. A pani minister jest bardzo miła, sympatyczna, natomiast no niewiele z tego wynika. Tak? Jeśli ona mówi o odpowiedzialności historycznej, negując odpowiedzialność finansową, no to po prostu się mija z prawdą. Jest pewien ciąg konsekwencji. Tak? Jeżeli historycznie Niemcy dokonali zbrodni, grabieży, gwałtów, jeżeli podbili Polskę, jeżeli drenowali ją przez ponad 5 lat i przyznają się do tego, przyznają się do obozów koncentracyjnych, do pracy przymusowej robotników, do zabijania dzieci na przykład za mężczyzny, to coś z tego powinno wynikać. W wyniku okupacji niemieckiej, zresztą sowieckiej też, Polska nie dość, że straciła 6 milionów obywateli, to jeszcze cofnęła się cywilizacyjnie o wiele dekad. Natomiast Niemcy się wzbogaciły na polskiej krzywdzie, stąd też nasze dzisiejsze różnice rozwojowe. Niemcy są przodującą gospodarką Europy, natomiast Polska wciąż goni i tutaj nigdy nie będzie, nie dojdzie do wyrównania, jak sądzę, jeśli Niemcy finansowo dalej będą unikały wypłat. To się może odbywać na bardzo różnych poziomach. Przecież to nie musi być forma pieniężna. Teraz mamy, jak słyszałem posła Arkadiusza Mularczyka, już 7 bilionów złotych, bo te procenty rosną. Natomiast mogą na przykład wspomóc naszą gospodarkę, mogą przeznaczyć fundusze na rozwój naszej armii, na przykład przekazać nam Leopardy i w ten sposób sprawę reparacji zorganizować, ale no, póki co żadnej woli nie ma. Powołam się jeszcze na słowa pana ministra spraw zagranicznych Polski, pana Zbigniewa Raua, który jednak, wyrażając polski punkt widzenia, polską rację stanu, twierdzi, że liczy na ewolucję stanowiska niemieckiego.
To, czego domaga się Polska, to kwota gigantyczna, nawet z punktu widzenia budżetów państw, ale i tak mówi się, że to suma zaniżona. Tak naprawdę te roszczenia powinny być dużo większe.
Tak, bo przede wszystkim trudno jest oszacować wartość życia ludzkiego, bo to jest tutaj, można powiedzieć, zasadniczy kłopot, o ile można tak szacunkowo ocenić, ile wyniosły nasze straty materialne w postaci chociażby zburzenia stolicy w 80%, chociażby poprzez grabież dzieł sztuki, które, dodajmy, wciąż znajdują się na terenie Niemiec i nie bardzo oni się kwapią do tego, żeby je oddawać. Chociażby w tym roku głośna była sprawa kołatki czerwińskiej, zabytku z czasów średniowiecza, z klasztoru w Czerwińsku nad Wisłą. Została wykonana replika, wiemy dokładnie, gdzie znajduje się skradziona przez naukowców niemieckich kołatka oryginalna i nie bardzo się kwapią do tego typu ruchów, które by pokazały chociaż po części ich dobrą wolę. No i nie ma. Była sprawa dzwonu z parafii, też zlokalizowano, gdzie znalazł się jeden z dzwonów skradzionych w czasie wojny i też nie ma możliwości powrotu dzwonu do właścicieli prawowitych. Oczywiście racja jest, że to jest taka, można powiedzieć, bardzo, bardzo życzliwa ocena naszych strat dla Niemców. Myślę, że wynikająca właśnie z tego, że trudno jest oszacować życie ludzkie. trzeba pamiętać, że my straciliśmy nie tylko 6 milionów obywateli, jak mówił przed chwilą pan redaktor Płużański, ale też warto spojrzeć na to w ten sposób, że wśród tych obywateli Polska straciła chociażby 50% prawników, 40% lekarzy, 35% profesorów uniwersyteckich, że musieliśmy po wojnie odbudowywać całą elitę i wciąż ją w zasadzie odbudowujemy, bo tam z kolei, która kształcona była w czasach komunistycznych, często była na usługach reżimu, więc no, to jest naprawdę trudno oszacować, bo trzeba bardzo szeroko patrzeć na ten problem.
Przede wszystkim wreszcie padła deklaracja polityczna. Oficjalnie zgłosiliśmy swój rachunek krzywd wobec Federacji Niemieckiej, która jest prawnym, moralnym, politycznym spadkobiercą III Rzeszy Niemieckiej. Wystosowaliśmy notę dyplomatyczną. Zresztą już wcześniej wiem, że odpowiednie dokumenty, czyli raport, który powstał trzytomowy, został przetłumaczony nie tylko na język angielski, ale również na język niemiecki i trafił do ambasady Niemiec w Warszawie. Także Niemcy no, nie mogą mówić, że nic nie wiedzą, że niczego nie dostali. Teraz była nota. No i oczekujemy, myślę, że większość Polaków, tak wynika też z sondaży, oczekujemy ustosunkowania się już konkretnego państwa niemieckiego do naszych roszczeń. To już nie można zbywać tego, prawda, że nic nie mamy, że nie potrafimy się odnieść. Jest konkretny tekst. Myślę, że docelowo powinna powstać międzyrządowa komisja ekspercka polsko-niemiecka, która się na poważnie zajmie tymi kwestiami. Strona polska wiemy, że może taką reprezentację wyłonić. Liczymy na to, że Niemcy zrobią dokładnie to samo, czyli potraktują problem poważnie. No i będziemy wspólnie rozmawiać. Jest, myślę, też ważne dla Niemiec, żeby wreszcie zrzuciły z siebie to brzemię odpowiedzialności, żeby wreszcie mogły oczyścić się z tej bardzo brzydkiej, zbrodniczej, ludobójczej historii i mogą tylko sami sobie pomóc, tylko chyba jeszcze nie do końca sobie zdają z tego sprawę, a my, strona polska, możemy właśnie im to wszystko ułatwić. Wtedy będą mogli powiedzieć, że tak, jesteśmy liderem europejskim, przewodzimy, mamy moralne prawo do tego, żeby tak robić. Natomiast w tej chwili no, stawiają się na pozycji podmiotu, który nabroił i niestety żadnych konsekwencji z tego nie wyciągnął. Także tu musi się coś zadziać. Ja nie wierzę w to, że Niemcy dalej będą podtrzymywały swoje stanowisko negujące polskie krzywdy i że jednak do sformułowania takiego zespołu, powstania takiego zespołu dojdzie i to w najbliższym czasie.
No ja tylko dodam się, oczywiście z panem redaktorem zgadzam, ale też trzeba powiedzieć, że Niemcy muszą się jakoś odnieść do tego i to w taki sposób, żeby to nie była ich kolejna wizerunkowo medialna porażka po tych porażkach, które ponoszą w związku z wojną na Ukrainie, o czym już zresztą mówią media na całym świecie, więc to jest, myślę, dla nich, to będzie dla nich bardzo ważna sprawa.
Publicysta Tadeusz Płużański i historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz byli Państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Historia żywa.
Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, nic nie zrobi nam wojny pożoga. Hej, co woli nasz wzrok, w marszu stężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń naprzód nasz ku zwycięstwu, w murach skroń orzeł nasz los swój zdjął. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, hej, do walki nie zbraknie nam sił. Godłem nam biały ptak, a parasol to znak, naszym hasłem piosenka szturmowa. Pośród purpur podział, oddział stoi jak stał, choć poległa już chłopców połowa. Dziś padł on, jutro ja, świat się pyta, gotuj broń, krew ci gra, boju ze. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, a na ustach szturmowy na śpiew. A gdy miną już dni walki szturmów i krwi, bratni legion, gdy z Anglii powróci. Pójdzie wiara gromadą, ale ja mi z paradą i tę wioskę szturmową zanuci. Panie, rój kwiatów, rój i sztandary, równy krok, śmiały wzrok, brukarz ży. Ale ja mi z paradą będziemy szli defiladą, wolną Polskę, co wstała z naszej krwi. Ale ja mi z paradą będziemy szli defiladą, wolną Polskę, co wstała z naszej krwi.
Historia żywa.
Jest to jedna z najczarniejszych, najbardziej tragicznych i przerażających kart z historii II wojny światowej w Wielkopolsce. Mimo że od tych wydarzeń upłynęły 82 lata, to nadal trzeba o nich mówić, przypominać je, chociażby po to, żeby nigdy się nie powtórzyły. Z takiego założenia wyszła fundacja Spodkościańskiej Turwi. To z jej inicjatywy w lesie koło Jarogniewic zostało odnowione i zrewitalizowane miejsce pamięci ofiar zbrodniczej akcji T4, w czasie której Niemcy mordowali osoby chore psychicznie. W ubiegłą niedzielę odbyło się symboliczne odsłonięcie tego zrewitalizowanego miejsca. A o tej zbrodniczej akcji niemieckiego okupanta opowiada prezes fundacji Emilian Prałat.
Początków tego, co doprowadziło do tragedii w Jarogniewicach, należy upatrywać jeszcze na początku lat 30., kiedy w III Rzeszy zrodził się pomysł, projekt, idea eugeniki, a więc udoskonalenia człowieka, doprowadzenia do tego, aby w masie, powiedzielibyśmy, genów aryjskich nie pojawiały się te geny, które mogły w jakikolwiek sposób zaburzyć tak zwaną czystość rasową narodu niemieckiego. I to doprowadziło do pojawienia się teorii, która mówiła, iż należy nie dopuścić do tego, aby osoby w jakikolwiek sposób obarczone jakimiś ułomnościami, czy to fizycznymi, czy psychicznymi, aby miały potomstwo. To doprowadziło do uchwalenia przede wszystkim ustaw, które zakazywały takim osobom małżeństw i posiadania potomstwa. Następnie wprowadzono przymusową sterylizację takich osób, a w ostateczności już na początku II wojny światowej akcja T4, która doprowadziła do fizycznej eksterminacji tych osób, które były niesamodzielne życiowe, które były w jakiś sposób upośledzone, cierpiały na choroby psychiczne lub wymagały większej i stałej opieki.
w Jarogniewicach, jak doszło do tej tragedii.
Mamy informację o tym, iż w styczniu 1940 roku do Jarogniewic przywieziono pierwszy transport pacjentów ze szpitala psychiatrycznego w Kościanie. To byli zarówno pensjonariusze tego ośrodka, jak i osoby, które zostały tam przywiezione z innych mniejszych szpitali. I wówczas na przełomie stycznia i lutego dokonano masowych eksterminacji. Pacjenci byli ładowani do ciężarówek, samochodów, które następnie były transportowane do Jarogniewic. W międzyczasie otrzymywały również zastrzyki ze środków uspokajających, w związku z czym nie były do końca świadome tego, co się dzieje. I mamy przekazy o tym, iż do wnętrza samochodów doprowadzano rurami gaz z rur wydechowych, bądź też podawano inne gazy, które powodowały uduszenie osób znajdujących się w tych samochodach i następnie grzebano je w masowych grobach. Mamy również informacje o tym, że z terenów tak zwanej Starej Rzeszy z północnych landów niemieckich przywieziono do Jarogniewic 250 osób, które również zostały w podobny sposób uśmiercone, a trzeci transport był związany z 48 osobami, które były podopiecznymi szpitala świętego Józefa w Osiecznej i to w chwili obecnej jest trzecia grupa, o której wiemy, że zginęła w Jarogniewicach, natomiast są przesłanki wskazujące na to, iż tych osób faktycznie było o wiele więcej. Niestety nie wszystkie zidentyfikowane w związku ze zniszczeniem częściowym dokumentacji medycznej.
To w sumie ile zostało zabitych osób?
W Jarogniewicach mamy informację pewną o 832, których imiona i nazwiska znamy, natomiast pozostała część cały czas pozostaje tajemnicą. Tutaj mówi się nawet o 2000 osób, które mogło przy okazji tej akcji w tej części Wielkopolski zginąć.
Niewyobrażalne bestialstwo, prawda?
Zdecydowanie tak i na masową skalę. Do tego dodajmy tym bardziej dramatyczne i tragiczne, że wśród ofiar były również dzieci. Dzisiaj w Jarogniewicach mamy dwa zasadnicze miejsca. Jedno, które jest związane z pochówkami mężczyzn, drugie z pochówkami kobiet. Natomiast mamy informacje przede wszystkim od lokalnych mieszkańców, że było również trzecie miejsce, gdzie znajdował się grób dzieci. Dzisiaj niestety jego miejsce pozostaje dla nas tajemnicą.
To miejsce to rodzaj memento, przesłania.
Zdecydowanie i zarazem ostrzeżenia, które w dzisiejszych czasach jest szczególnie aktualne. Za wschodnią granicą znowu pojawiają się masowe groby. To pokazuje, że historia jest cały czas aktualna i że ludzkość i społeczeństwo Europy nie wyciągnęło konsekwencji z tamtej lekcji. Natomiast jeżeli chodzi stricte o Jarogniewico, to jest to też doskonałe miejsce, które powinno uczyć, że w społeczeństwie prawidłowo funkcjonującym jest miejsce zarówno dla zdrowych, jak i chorych. Dla tych, którzy samodzielnie potrafią zająć się sobą, jak i dla tych, którzy potrzebują opieki, bo w gruncie rzeczy to miejsce powinno uczyć tego, że każda osoba, każde istnienie zasługuje na troskę i takie samo prawo i równe szanse do życia w jakiejkolwiek postaci.
Inicjatywę fundacji wsparły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nadleśnictwo Konstantynowo.
Słuchacie historii żywej.
Sierakowianie zadbali o zapasy dla wojsk napoleońskich. Wszystko w ramach gry terenowej Żywią i Bronią, organizowanej przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. W minioną niedzielę kilkaset młodych osób zebrało się nad wartą, by w kilkuosobowych grupach rywalizować o to, kto najskuteczniej rozwiąże zagadkę zaginionego prowiantu sprzed ponad 200 lat. Rywalizacji przyglądał się Kacper Witt.
Cześć, witajcie. No to od teraz przenosimy się do roku 1806. Z zachodu na wschód, w kierunku Wielkopolski, zmierza niezwyciężona armia, na czele której stoi Napoleon. Ucinam wszelkie plotki, nie jestem Napoleonem. Jestem skromnym oficerem, którego wysłano tutaj, do Sierakowa, z bardzo ważną misją.
Łukasz Wrona, prezes Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie.
Patrząc po stroju, to chyba dzisiaj w nieco innej roli.
Tak, dzisiaj w roli autentycznej postaci Nepomucena Koszuckiego, którego udało się odnaleźć w archiwum, w listach związanych z Sierakowem. Była to postać, która przybyła tutaj jesienią 1806 roku i pomagała organizować polskie władze w momencie, gdy pod naporem armii francuskiej ewakuować dość pospiesznie musieli się stąd Prusacy.
Więc przenosimy się 200 lat wstecz, przybywa pan do Sierakowa, no i ma pan konkretne zadanie dla mieszkańców Sierakowa.
Tak, muszą pomóc wyżywić się armii francuskiej. Armia musi jeść, armia jest liczna, armia dużo je, a więc każda pomoc jest bardzo cenna. Prusacy nie zdążyli wywieźć całej żywności, zostawili troszkę pyrków. Niestety ktoś się nimi zaopiekował. Ja już dałem słowo, że te pyrki znajdę, więc teraz poprosiłem o pomoc mieszkańców Sierakowa, uczestników dzisiejszej gry.
Mojego wozu ani pyrków nie ma. Ani na nabrzeżu, ani w kwaterach żołnierzy. A może jutro, może pojutrze do Sierakowa przyjedzie sam cesarz Napoleon. A już poszły listy, że są tu ziemniaki. Będzie zadowolony czy nie? Będą się mieszkańcy Sierakowa wstydzić? Mogą się spotkać z jakimiś nieprzyjemnościami? Trzeba znaleźć pyrki? Super. Cieszę się, że tak liczni mieszkańcy się tutaj zjawili i wezmą udział w tym poszukiwaniu pyrków, bo to będzie waszym zadaniem.
Muszą zrekonstruować dwa ostatnie dni w Sierakowie. To znaczy muszą spotkać mieszkańców Sierakowa, świadków w strojach historycznych, którzy tutaj reprezentują różne zawody i funkcje pełnione w mieście. Muszą ich wypytać, muszą zadać bardzo dociekliwe pytania, muszą postawić krzyżowe pytania, żeby zdobyć informacje, potem je sobie wszystkie zestawić i wydedukować, kto podprowadził pyrki, gdzie je ukrył i dlaczego to zrobił. I faktycznie niektórzy, znaczy wszyscy mają szansę, a pewnie niektórzy dotrą do miejsca na terenie Sierakowa, w którym te pyrki są ukryte. Pierwsze trzy zespoły zdobędą nagrodę. Nie mogę ujawniać, jaka to będzie nagroda, ale jest o co walczyć.
Staramy się tą grę terenową oprzeć na autentycznych postaciach, na autentycznych wydarzeniach. Robert Jędrzejczak, dyrektor Muzeum Zamek Opaliński w Sierakowie. Staramy się, żeby ona była też zrobiona w atrakcyjny sposób dla młodzieży, bo to są rekonstruktorzy, którzy są bardzo dobrze przebrani, bardzo dobrze ograni, wcieleni w swoje role, no i w ten sposób staramy się tą młodzież przyciągnąć. Mamy około 200 osób, no mamy ponad 40 grup zgłoszonych, a że jest niedziela, że jest popołudnie, no to rewelacja.
Ja byłam rok temu, bardzo mi się podobała, no i w tym roku namówiłam swoje koleżanki, które się też z chęcią zgodziły. To jest miłe spędzenie czasu razem, żeby nie tylko siedzieć przed telewizorem, tylko się pozwiedzać nasz Sieraków i trochę pomyśleć. Na pewno w mniejszy sposób niż jak się siedzi na lekcji i się słucha tylko pani. To jest zawsze jakaś ciekawsza forma.
Serce rośnie. Dzieci chcą uczestniczyć w życiu, chcą się dobrze bawić, natomiast naszym obowiązkiem dorosłym jest dać dzieciom po prostu szansę. Rafał Litkę, starosta Międzychodzki.
Dobry sposób, żeby edukować młodzież?
Najlepszy. Tym bardziej, że fabuła gry jest 200 lat wstecz i chodzą po ulicach miasta, które 200 lat temu było podobnie zbudowane, więc mogą zobaczyć, jak miasteczko funkcjonowało, odnaleźć się w tych realiach z początku XIX wieku.
Pan jest John Brun, tak?
Tak. Tak dziwnie wymawiacie, ale tak, to ja.
Pan był, przyjechał z Potepyry, no?
A? Nie, ja tu przyprowadziłem armaty i właśnie czekam na posiłki. Ja nic więcej nie wiem. To tyle, co wam mogę powiedzieć.
Wydarzenie dzisiejsze organizowane jest w ramach programu Patriotyzm Jutra. Realizujemy taki projekt wybitny, Zagraj z Wybickim. No to nie tylko jest właśnie ta gra, ale też inne wydarzenia. A realizujemy tam w dużej części ten projekt taką organizacją, projekt Rekreator. To są ludzie z Krakowa, którzy zajmują się w bardzo atrakcyjny sposób edukacją młodzieży. I to są właśnie też, oni tworzą m.in. gry planszowe, gry terenowe.
Jakby pan ocenił to zainteresowanie młodzieży, no właśnie w ogóle historią, ma też tą lokalną historią.
Ono istnieje, tylko trzeba w dobry sposób zareklamować dane działanie. Nie tylko można poznać swoje miasto, odkryć miejsca, które niekoniecznie były znane, albo przynajmniej jakoś nie poświęcaliśmy im zbyt wiele uwagi, a przede wszystkim dowiedzieć się, co takiego 200 lat temu działo się w naszym mieście i jaki miało to związek z wielką, naprawdę wielką ogólnoeuropejską historią. Kto wie, może nawet się sami zainteresują i w domu coś doczytają o tym, jak się Raków 200 lat temu się wyzwalał.
Tej historii ogólnopolskiej, ogólnoregionalnej, ogólnokrajowej nie jesteśmy w stanie dotknąć, a tu jednak tak naprawdę możemy ją, cofając się w czasie, przeżywać na nowo.
Tak, dokładnie tak. Myślę, że tak. No w szkołach z reguły nie ma aż tak wiele czasu na takie pozornie drobne historie. Tutaj je mocno uwypuklamy, mocno je podkreślamy, a przede wszystkim aktywność powoduje, że uczestnicy są bardzo zaangażowani i więcej zapamiętują.
Słuchacie programu Historia Żywa.
tym wydaniu naszego magazynu to wszystko. Spotykamy się za tydzień o stałej porze, czyli tuż po 22:00, oczywiście w niedzielę. A że wrócili studenci, zagrajmy na koniec coś właśnie w temacie uniwersyteckim. Krzysztof Jankowski program zrealizował. Do usłyszenia, Jacek Butlewski.
Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.